studio Adam Gniewecki i kalendarium polityczne ostatniego tygodnia. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ostatni tydzień obejmuje okres od 4 sierpnia, czyli dnia 162 wojny, do 10 sierpnia, czyli dnia 168. Przypominam, że jesteśmy już w 6 miesiącu, czyli dobijamy do półrocza wojny.
Jeśli pan pozwoli, to dwa albo trzy cytaty z kalendarium, które pan przygotował. Amnesty International bierze udział w rosyjskiej kampanii propagandowej i dezinformacyjnej, powiedział doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak, reagując na raport tej organizacji w sprawie organizacji, w którym zarzuca ona wojsku ukraińskiemu łamanie praw konfliktów zbrojnych. Natomiast prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Amnesty International próbuje objąć amnestią kraj będący agresorem i przerzucić odpowiedzialność na ofiarę. To był 4 sierpnia, czyli 162 dzień wojny. Rzeczywiście świat usłyszał ze zdumieniem raport Amnesty International. Teraz z kolei 7 sierpnia, 165 dzień wojny. Organizacja Amnesty International wyraziła ubolewanie z powodu wzburzenia i złości wywołanych raportem, w którym zarzucała wojskom ukraińskim narażanie ludności cywilnej. Raport wywołał oburzenie prezydenta Ukrainy. I jeszcze jeden cytat. Pisarz i członek Akademii Szwedzkiej zrezygnował z członkostwa w Amnesty International w Sztokholmie. Oddział, który sam założył w latach 60. Powodem jest kontrowersyjny raport tej organizacji zarzucający ukraińskiemu wojsku między innymi łamanie praw konfliktów zbrojnych przez wystawianie ludności cywilnej na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Kontynuując sprawy może mało przyjemne i mało optymistyczne, odczytam państwu komunikat TASS z 8 sierpnia. Rzecznik Kremla, dwukropek. Nie ma obecnie procesu negocjacyjnego pomiędzy Rosją a Ukrainą. Specjalna operacja wojskowa trwa i będzie kontynuowana do czasu osiągnięcia celów. Tak zakomunikowała agencja TASS. Przynajmniej z komunikatu agencji TASS wynika, że Rosjanie zamierzają walczyć aż do zwycięstwa. Aż do zwycięstwa. Naprawdę to jest bardzo zła wiadomość, ale ja się pocieszam tym, że jeżeli agencja TASS coś mówi, to zwykle jest na odwrót.
5 sierpnia, 163 dzień wojny. Washington Post utrzymuje, że w dokumentach wysłanych przed spotkaniem prezydentów Rosji i Turcji Moskwa zaproponowała Ankarze szereg kroków, które umożliwiłyby omijanie części sankcji. Dokument miał przejąć i przekazać dziennikowi ukraiński wywiad.
Tak, może teraz coś o Polsce, o naszym niebagatelnym udziale w wszystkich sprawach dotyczących tej wojny i wszystkiego, co się dzieje dookoła tej wojny. 4 sierpnia, dzień 162. Podczas wizyty w Waszyngtonie szef BBN Paweł Soloch rozmawiał z doradcą prezydenta USA Jakeem Sullivanem o sytuacji na Ukrainie. W tym postulacie prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącym bezpieczeństwa państw przekazujących Ukrainie uzbrojenie poinformowało BBN. Po rozmowach z przedstawicielami Joe Bidena Soloch powiedział PAP, że administracja USA wydaje się głęboko zdeterminowana, by doprowadzić do rozstrzygnięć militarnych korzystnych dla Ukrainy oraz dodał, że wojna wkracza w kluczową fazę i potrzebne są szybkie decyzje w sprawie dostaw broni dla Kijowa. To był 4 sierpnia, czyli jak widzimy, doniesienia bezpośrednie z Waszyngtonu przeczą rzeczywiście temu, co mówi agencja TASS, bo jeżeli Ameryka dołoży wszelkich starań, to ja myślę, że przynajmniej zatrzyma Rosję dość skutecznie. I jeszcze jedna sprawa dotycząca naszego kraju. Wśród zagranicznych polityków największym zaufaniem Polaków cieszą się Wołodymyr Zełenski 86%, Joe Biden 74% i Boris Johnson 55%. Zaś największą nieufność budzą, i tu państwo się zdziwią, Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka, wykazał lipcowy sondaż CBOS.
Papież Franciszek, to jest z kolei komunikat z 6 sierpnia. Papież Franciszek odwiedził Ukrainę przed swą wrześniową podróżą do Kazachstanu. Napisał na Twitterze ukraiński ambasador w Watykanie po audiencji u Ojca Świętego. Jego spotkanie poświęcone było planom papieskiej podróży do Kijowa.
W kalendarium obserwowaliśmy już od miesięcy wahania papieża Franciszka co do wyjazdu na Ukrainę i myślę, że to jest bardzo pozytywna wiadomość, jeżeli zostanie ta wizyta zrealizowana. Teraz 8 sierpnia, dzień 166. Kolejne dwa statki transportujące soję warzywną i kukurydzę wypłynęły z Ukrainy, poinformowało tureckie Ministerstwo Obrony. Od 1 sierpnia z czarnomorskich portów ukraińskich wyruszyło łącznie 10 statków z produktami rolnymi. Jak wiemy, na Ukrainie zalegało już od miesięcy 20 około 25 milionów ton ziarna i to ziarno, jeżeli nie zostanie dostarczone w pewne rejony świata, grozi tam zwiększenie bardzo znaczne klęski głodu, co się przełoży po prostu na śmierci głodowe. I tu widzimy nareszcie światełko w tunelu, bo ten eksport zgodnie z porozumieniami, które z udziałem Turcji podpisała i Ukraina, i Rosja, zaczyna się rozkręcać. 10 statków to jest już dużo.
To z kolei 7 sierpnia, 167 dzień wojny. Taka informacja trafiła do mediów. Od 4 sierpnia Rosja wstrzymała dostawy ropy południowym odcinkiem rurociągu Przyjaźń na Węgry, Słowację i do Czech, tłumacząc to faktem nałożenia na nią międzynarodowych sankcji, które uniemożliwiły zrealizowanie płatności dla ukraińskiego koncertu Ukrtransnafta za tranzyt surowca. Północny odcinek rurociągu, którym ropa płynie przez Białoruś do Polski i Niemiec, działa bez zakłóceń.
Tak. Z dzisiejszych porannych, bardzo wczesno porannych wiadomości dowiadujemy się, że dzisiaj sprawa powinna zostać rozwiązana. Chodzi o płatności, które może dzisiaj zostaną zrealizowane i wszystkie trzy wymienione kraje otrzymają dostawy obu paliw. Teraz może coś na temat atomu. I to atomu w formie właściwie bomby. Otóż niestety wisi cały czas taka groźba rozpętania wojny atomowej. I zacytuję Państwu pierwszy fragment. Otóż po wypowiedzi rosyjskiego generała Waleria Wasiliewa, który dowodzi oddziałem okupującym Zaporowską elektrownię atomową, że albo będzie to ziemia rosyjska, albo wypalona pustynia, ukraiński koncern Erhoatom oskarżył wojska rosyjskie o groźbę zniszczenia siłowni i zaapelował o zdemilitaryzowanie jej terenu oraz rozmieszczenie tam sił pokojowych. Jest to olbrzymia elektrownia, jest to elektrownia atomowa największa w Europie. Jej zniszczenie przy pomocy środków wybuchowych spowodowało prawdopodobnie gigantyczną wprost klęskę i hekatombę chyba w rejonie całej Eurazji. I jeszcze mamy drugą sprawę dotyczącą tego samego. Ostatni atak na lotnisko wojskowe na zaanektowanym przez Rosję Krymie jest porażką doktryny wojennej Moskwy, ocenił ukraiński politolog Włodymyr Horbacz i dodał, iż okazuje się, że groźby użycia broni jądrowej w przypadku ataku na terytorium Rosji to jedynie puste słowa. I jeszcze jeden fragmencik, bo to jest niezwykle ważna sprawa. Rosja nie zezwoli USA na inspekcję swojej broni nuklearnej w ramach traktatu o redukcji broni jądrowej. New Start się nazywa to porozumienie ze względu na sankcje, które umożliwiają jej dokonanie analogicznych inspekcji w Stanach Zjednoczonych poinformowało rosyjskie MSZ. No rzeczywiście byłoby to niesymetryczne. Niemniej Amerykanie nie mają możliwości skontrolowania, czy Rosja rzeczywiście postępuje zgodnie z umową. I teraz jeszcze chciałem poruszyć sprawę elektrowni atomowej jeszcze raz, ale w innym aspekcie. Otóż Rosja rozpoczęła proces przyłączania Zaporowskiej elektrowni atomowej położonej na południu Ukrainy do swojej sieci energetycznej i odłączania jej od sieci ukraińskiej. Poinformował prezes ukraińskiego koncernu Euroatom, Petro Kotin. Zaporowska elektrownia atomowa jest największą siłownią jądrową w Europie. Przed rosyjską inwazją pracowało w niej 6 reaktorów, każdy o mocy 950 MW, co proszę Państwa, każdy stanowi około 1 gigawata. To jest 6 gigawatów, to jest elektrownia o gigantycznej zupełnie mocy. Wyłączenie jej byłoby rzeczą bardzo skomplikowaną, bo elektrowni atomowej nie wyłącza się tak jak światła w pokoju. To jest bardzo długi i skomplikowany proces, a Rosjanie odcinają linie prowadzące z tej elektrowni na Ukrainę, a podłączają do swoich linii energetycznych i będą sobie zasilać swoje miasta. Jest to oczywiście ewidentna kradzież energii.
I taki był tydzień między 4 a 10 sierpnia, między 162 a 168 dniem wojny. A ja przypomnę Państwu, że kalendarium, polityczne kalendarium, którego autorem jest Adam Gniewecki, gość Poranka Wnet, jest w Kurierze Wnet. Każdego miesiąca od początku inwazji, pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, publikujemy kalendarium, także już te 6 miesięcy jest zanotowane.
Prawie. Jesteśmy w 6 miesiącu.
Czyli 5, a 6 miesiąc trwa.
Płynie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Adam Gniewecki, sąsiad, był gościem Poranka Wnet. Teraz sąsiad napije się kawy, a Państwo posłuchają skaldów.
Serdecznie dziękuję.